Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszych wędrówkach archeologicznych po Mazowszu spotykamy się po raz kolejny z panem Markiem Gerlachem, aby opowiedzieć o tym, co udało się ustalić podczas wykopalisk archeologicznych w Płońsku. A więc odwiedzamy dzisiaj Płońsk. Powiemy także o wspaniałej książce, która ukazała się i jest plonem tych badań w Płońsku. Zaprosimy Państwa też na konferencję polsko-ukraińską. Ale na początek musimy przenieść się w czasie do początków tych wykopalisk. Od czego właściwie się zaczęło? Dlaczego pan znalazł się w Płońsku, żeby ten rynek rozkopać?
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom i pani redaktor w szczególności oraz dysponentom i właścicielom tego wspaniałego radia, w którym tak z taką ogromną przyjemnością bywam, choć rzadko. Jak wiadomo, za rok, w 2025 roku, będziemy mieli rocznicę 50-lecia dużych stacjonarnych badań wykopaliskowych w Płońsku, które na Grodzisku, czyli tak zwanej Górze Kabana w 1975 roku zaczynał mój ojciec i trochę moja mama, a potem ja niejako tam, zdobywając ostrogi archeologiczne, dalej te badania kontynuowałem. Oczywiście to jest już jakby temat zamknięty, natomiast z tych badań w latach 70. powstała moja dwutomowa praca magisterska, obroniona na Uniwersytecie, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, wtedy Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego u profesorów Jerzego Gąsowskiego i Witolda Hęzla, dzisiaj już nieżyjących. To jedno. Natomiast oczywiście nie badano wtedy miasta jako takie inwestycji w mieście. Pamiętajmy, że to były lata 70., już potem kryzys Gierkowski, lata 80., to już w ogóle nie ma co wspominać. Tak naprawdę badania na terenie rynku ruszyły po 80., na terenie miasta po 89. roku, kiedy już doszło do transformacji i ustrojowej, i ekonomicznej, no i w miarę przyrastania jakby kapitału miejskiego i uruchamiania kolejnych programów, burmistrz miasta, no, w zasadzie pełniący od zawsze tę funkcję poza krótką przerwą, pan burmistrz Andrzej Pietrasik, jakoś te badania archeologiczne tam jednak mimo wszystko widział, co wcale nie jest taką oczywistością w samorządach miejskich i gminnych polskich. I takim clou programu było, bo te badania już nie stacjonarne, ale badania to ratownicze towarzyszące kolejnym budowom i przebudowom, instalacjom i tak dalej, znalazły swój finał w tym wielkim półtorarocznym programie 2022-2023 na terenie rynku i sąsiednich ulicach, czyli w tym jądrze historycznym, ale również przecież łatwo było się domyślać archeologicznym tego miasta. No, mówiliśmy już kiedyś tutaj, że w zasadzie każdy wykop, niezależnie od tego, czy był głęboki, czy był płytki kabel energetyczny, czy głęboki kanalizacyjny, przynosił kolejne potwierdzenia, że Płońsk był wcześniej bardzo obfitą, bogatą i gęstą osadą wczesnośredniowieczną. Od końca, jak wiadomo, gród zaczęto budować w 978 roku. Żeby, proszę Państwa, wybudować gród, a to była gigantyczne przedsięwzięcie wymagające przemieszczenia ogromnej ilości ziemi, kamieni, gliny. Pamiętajmy, że posługiwano się wtedy prymitywną taczką drewnianą i prymitywnym szpadlem na końcu okutym. Wymagało udziału, no byśmy dzisiaj powiedzieli, w pracach społecznych wymuszonych, no gigantycznej liczby ludzi. W związku z tym ten Płońsk nie istniał jako jądro tylko tam, gdzie skupiała się władza, ale również właściwi mieszkańcy, ta siła napędowa rozwoju tego miasta, czyli wolni i niewolni chłopi, zamieszkiwali pobliską osadę podgrodową, która otaczała Płońsk, ale cały również wieniec różnych służebnych i niesłużebnych osad, które no dawały kontyngent przynajmniej paru tysięcy ludzi. No powiedzmy sobie, że na niewielkiej przestrzeni na terenie należącym dzisiaj do urzędu gminy Płońsk, na terenie, który liczył, no powiedzmy sobie, 10 metrów szerokości, a długości około 20 metrów, miałem tylko 3 trzy sadyby, trzy siedliska. W związku z tym na takiej powierzchni mieliśmy kilkudziesięciu co najwyżej mieszkańców, ale to też oczywiście było za mało. I teraz...
Panie Marku, ale to muszę przerwać.
Tak,
chciałabym
chciałabym
dopytać, jak to się stało, że Płońsk był tak dużym ośrodkiem? Czy to było związane ze szlakiem bursztynowym? No bo nagle na Mazowszu, na Nizinie...
Pani redaktor, nie. To jest, żeby była jasność. Płońsk znajdował się w miejscu krzyżowania szlaków północ, południe i wschód, zachód.
Czyli na Rus, do Prus
i tak dalej. I to miejsce, bo pamiętajmy, że znajdujemy również potwierdzone i w materiale archeologicznym, czyli w tak zwanych skorupach, i w datowaniu, to miejsce było zasiedlone już od VI-VII wieku, czyli tego czasu, kiedy w zasadzie słowiańszczyzna na tym terenie się kształtuje. Jak wiemy, wcześniej okres wędrówek ludów, dyskusyjna sprawa, czy wcześniejsze plemiona były germańskie, były miejscowe, były pomieszaniem plemion, bo granic jako takich granice nie istniały formalnie. To jest do dzisiaj zresztą dyskurs wśród archeologów i historyków, tych historyków starożytności. Natomiast nie ulega wątpliwości, że od tego VI-VII wieku już na tym terenie powoli kształtuje się ten układ polityczny, który później kończy się finałem, czyli państwem piastowskim. Prawda? Gród Płoński to jest 978 rok, założenie, ale wcześniej to osadnictwo tutaj było. Do dzisiaj szukamy, nie mamy cmentarzyska tego wczesnego, które będzie ciężkie do uchwycenia, ponieważ ono było ciałopalne. W związku z tym i to, ponieważ te społeczności były biedne, więc prawdopodobnie były to rzadko groby urnowe, a raczej wsypywano do dołka garść prochów.
Czyli prawda? Może być nie do odtworzenia.
Być może jakiś przypadek, jak to zwykle w archeologii.
Jak słyszycie państwo, co najmniej dwa wieki jeszcze przed przyjęciem chrztu.
Zdecydowanie. I teraz natomiast oczywiście od tego momentu 978 roku, kiedy państwo piastowskie krzepnie w tym miejscu, które siłą rzeczy predestynowało do tego rozwoju, bo było na szlaku skrzyżowania szlaków północ, południe i wschód, zachód, które tak naprawdę i do dzisiaj przecież funkcjonują, prawda? No może Skandynawia jest już dzisiaj, odgrywa mniejszą rolę, natomiast niewątpliwie zachód i wschód cały czas, jesteśmy na tym rozdrożu. To jest zresztą między nami mówiąc, jak mój świętej pamięci ojciec mówił, trochę miejsce przeklęte w dorzeczu Wisły, bo każdy wchodził jak chciał, a przy braku jakiejś determinacji i słabości państwa wiadomo, czym się skończyło.
A ja chciałabym zapytać, czy jakieś wpływy skandynawskie tutaj na naszym terenie są widoczne? Pytam o wikingów, jaka była ich aktywność.
Proszę państwa, tak, tylko trzeba pamiętać, że na pewno były to i wpływy kulturowe, i trochę militarne. Wikingowie oczywiście raczej penetrowali pobrzeża, czyli Szczecin, Wolin, tereny Pomorza Gdańskiego. Natomiast do dzisiaj przecież uważa się, że ta drużyna mieszkowa, prawda, była drużyną normańską, czyli wikińską, i znaleziska militariów, szczególnie miecze, prawda, wikińskie są obecne na różnych cmentarzyskach. Zresztą takie miejsce jest, żeby mnie skłamał, w gminie Dzierzgowo, o ile sobie przypominam, już nie pomnę w tej chwili tego cmentarzyska, ale ono bardzo badane w 60-tych latach, takie po pozostałości obecności czy materialnej tych wikingów, czyli zdobyte na wikingach przedmioty, bądź penetracji tutaj, miecze na przykład, które byłyby bardzo drogim przedmiotem i to naprawdę potrafiło 2 czy 3 wsie kosztować, takie urządzenie militarne. Niewątpliwie ta obecność taka czy inna epizodyczna, ale była, i pamiętajmy, że w czasach 9-10 wiek ekspansji wikingów w Europie, trudno było, jeżeli byli widoczni na terenach śródziemnomorskich, to trudno, żeby tu w pobliżu nie byli widoczni. Ale wracając do odkryć, bo te odkrycia,
wracamy
o których mówimy...
Wracamy do Płońska, proszę państwa, bo to jest dzisiaj temat naszego spotkania.
To oczywiście, wikingowie to już była zamierzchła przeszłość.
Ale poprzez produkcje filmowe temat nagle rozkwitł.
Ja powiem jeszcze inaczej, że z tymi Skandynawami to potem przychodzi wiek XVII i zaczynają się pierepałki kolejne, prawda?
To już inne pokolenia.
Ale ale brutalne, prawda? Zresztą to, te ślady zniszczeń z tego okresu, jak wiemy, w Płońsku są widoczne, na przykład zniszczony pierwszy kościół murowany świętego Michała Archanioła. To, co nam uzupełniło, czy wywróciło trochę dotychczasowy pogląd, no to jest organizacja, to jest 100 lat wcześniej, bardzo wyraźnie widoczna w źródłach archeologicznych, reorganizacja już miejsca, miasta, znaczy osady, o już predyspozycjach miejskich na osadę stricte miejską. Dotąd się uważało, że ten Płońsk, no to jest około 1400, prawda, dokument lokacyjny zginął, zapewne trochę wcześniej, ostatnia ćwierć wieku XIV, ale pamiętajmy, że odkrycie właściwego rynku z jego organizacją, z pięknie ułożonym brukiem, no to są daty 1307-1308, kiedy już bardzo wyraźnie było widać, że coś, co było osadą wczesnośredniowieczną o jakimś tam placyku targowym nabiera cech miejskich. Być może była to rodzaj lokacji na tak zwanym prawie polskim, tamte, czyli takim wstępnym, ale później oczywiście w Europie rozpowszechnia się lokacja na prawie chełmińskim. No, de facto w jakimś sensie o źródłach zachodnich, niemieckich, zachodnioeuropejskich.
Czyli tutaj, o ile starszy Płońsk się okazał?
Płońsk to, znaczy Płońsk w tym wypadku jako miasto niewątpliwie o wiek, o 100 lat, bo to układ tego, co więcej, proszę państwa, pamiętajmy, że w tym czasie, jak musiało być to jednak czasy dla Mazowsza w miarę stabilne, skoro miasto sobie mogło, osada, no, przedmiejska, mogło sobie pozwolić na tak duży wysiłek, jak wybudowa tego nowego rynku, jak, przypomnijmy, daty to jest 1307-1308, ale potem na tym rynku pojawiają się dosłownie w 10-15 lat później cały system kramów, czyli jest to już, no, osada miejska. Widać to miejsce targowe, to miejsce ekonomiczne, gospodarcze, na której to bazie jest oparta, no, oparte funkcjonowanie miasta jako miejsca handlowego przede wszystkim. I później znowu kolejna informacja, to jest to, że na początku tego XV wieku mamy już jakąś dużą budowlę ratuszową, bo daty są 1408-1409. Daty są dendrochronologiczne, nie z wszystkich, bo tamtych pozostałości konstrukcji drewnianych jest jeszcze dwie dodatkowe, tylko one się nie dają metodą dendro, natomiast mamy tutaj, i chwała miastu, przyjęło program zrobienia o co zabiegałem, no pełnego jakby zasięgu wszystkich analiz, czyli krótko mówiąc 40 parę próbek C14 będzie w tym roku zleconych do Gliwic, także będziemy mogli jeszcze tę siatkę tych dat dendro uzupełnić datami trochę mniej precyzyjnymi, bo do 20-30 lat, ale radiowęglowymi, czyli tymi tak zwanymi fizykochemicznymi. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Poza tym rynkiem, który tak pięknie nam się lokuje wcześnie, z tymi obrzeżami, które też są, no, 15-20 lat sukcesywnie dopracowywane, to jeszcze przypominam o tej drodze drewnianej, która pierwsze datowania tej drogi drewnianej, moszczonej i tak dalej, to jest data 1316, czyli widać, że po organizacji rynku, tu się skupiliśmy, natychmiast idzie jeszcze, a tylko to miejsce mogliśmy dokładniej badać. I idzie inwestycja w postaci drogi, która była głównym traktem w kierunku na północ, gdzie później po przekroczeniu Płonki skręcało się na Ciechanów, prawda, na północ i na Ciechanów, czyli już na północny wschód. Dzisiaj mamy inną drogę, ale ta pierwotna droga była tam i to było, stąd nie dziwi, że do tej drogi, do tego fragmentu traktu przykładano ogromną wagę. I teraz
były kontakty z Ciechanowem w tym czasie?
No, Ciechanów też istniał, tylko...
To wiemy.
No tak, i siedzimy obok, kochana pani redaktor, Grodziska, tylko nikt tego Grodziska nie chce badać. Każde z tych miast ściągało myto, prawda, więc to przekraczałeś kolejną bramę i kolejny mostek, to tamto mostowe musiałeś umieścić. No, tak to państwo, podatki były wszędzie, nie da rady.
Tego od zarania, proszę państwa, ale spróbujmy wymienić 5 absolutnie najważniejszych obiektów, które udało się odkryć podczas ostatnich badań archeologicznych.
Ostatnich badań. No więc tutaj troszeczkę cofniemy się dwa czy trzy lata wcześniej. To, co już kiedyś żeśmy omawiali, ustalenie i dokładne, precyzyjne określenie funkcjonowania pierwszego kościoła murowanego, początek XVI wieku, ale też wcześniejszych dwóch kościołów drewnianych, które zapewne były już w XIII wieku, skoro najstarszy grób, który na cmentarzysku, który te kościoły otaczał, wchodził pod stopę fundamentową kościoła murowanego i był datowany metodą C14 właśnie na wiek XIII. To jest pierwsza rzecz. Ustalone, gdzie te kościoły i że było ich przynajmniej dwa wcześniej drewnianych spalonych. Punkt pierwszy. Punkt drugi. Rynek, czyli przesunięcie o 100 lat, 1307-1308, pierwsza próba zorganizowania organizmu miejskiego. Temu towarzyszące kramy, a więc widzimy, że ten obszar rynku jest obstawiony kramami. To datowanymi konkretne cztery daty, które udało się, jak to się mówi, wyciągnąć. Kolejna rzecz to jest pierwszy i kolejny trzy ratuszek, co do których nie mamy wątpliwości. 1408-1409, proszę zwrócić uwagę, to jest ten czas, kiedy jest na Prawie Chełmińskim lokacja, czyli druga lokacja. Następny ratusz, 1612, pamiętajmy, wiek XV, XVI i początek XVII to jest apogeum rozwoju politycznego i gospodarczego Polski. Nie dziwi postawienie, bo wiadomo, że ten ratusz wcześniejszy już pewnie drewniany się chylił ku upadku. W 1612 roku mamy kolejną dużą budowlę drewnianą na środku rynku, czyli ratuszową. I teraz jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Ten ratusz 1612 znowu towarzyszy przebudowie kolejnej rynku, dużo wyżej już, 1610-1612. Bardzo wyraźnie widać to apogeum gospodarcze, które funkcjonuje, które skutkuje również tym, że władze miejskie stawiają sobie nową siedzibę. No i oczywiście te drogi, które są, których o istnieniu tych drewnianych dróg raczej żeśmy dotąd nie wiedzieli.
Niezwykłe odkrycia, proszę Państwa, tyle ustaleń, ale myślę, że decyzja o podjęciu tych wszystkich prac badawczych była jak najbardziej trafiona, bo to tak naprawdę zmieniło historię Płońska.
Zdecydowanie. I jeszcze chciałbym kropką nad i, czy też wisienką, jest odsłonięcie w czasie ostatniego weekendu, czyli dni patrona miasta, świętego Michała Archanioła, który jest patronem Płońska, no, pierwszej parafii. Temu towarzyszyło odsłonięcie na rynku przy zarysie tego ostatniego ratusza, który był wiek XVIII-XIX, później go rozebrano, trzecia ćwierć XVIII, początek pierwsza ćwierć wieku XIX, odsłonięcie jedynej w Polsce tablicy rekonstruującą listę burmistrzów i wójtów Płońska od średniowiecza po czasy współczesne. Nie ma, o ile mi wiadomo, na żadnym rynku polskim takiej rekonstrukcji. Od burmistrza Mikołaja Mecha i wójta Pomsty, bo pamiętajmy, że z powodów, nazwijmy to, administracyjno-politycznym, to były dwie funkcje, które równolegle wójt pełnił wówczas inną rolę niż burmistrz. Wójt był generalnie pośrednikiem między władzą feudalną, natomiast burmistrz, zgodnie z prawem chełmińskim, już był samorządowcem miejscowym. Notabene ten wójt był wtedy bardzo bogato uposażony. Między innymi dostawał w Płońsku nadział około 70 hektarów gruntu. Również ciągnął pieniądze z łaźni miejskiej oraz rozsądzał. Był sędzią de facto z ławnikami. No, pieniążki za rozprawę sądową. Wszędzie się płaciło, drodzy państwo.
Jest tak to wygląda.
Ale trzeba też powiedzieć, że liczba tych dzisiaj ustalonych burmistrzów i wójtów to jest 70 osób. Bardzo różne osoby, wybitne, przeciętne i czasami takie szemrane dosyć, można by powiedzieć. Uzgodniono wspólnie, że cenzury nie będziemy stosować. Że niezależnie od tego, czy to jest Prusak, czy to jest Rosjanin, czy to jest Polak, to, bo wiadomo, jeszcze wchodziły w grę zabory, że oni będą. Również te trudne czasy PRL-u, kiedy naprawdę ci ówcześni naczelnicy miasta i gminy musieli się borykać z różnego rodzaju również ograniczeniami. Pierwszy burmistrz Płońska na przykład, mimo że był członkiem partii, mimo że odbudowywał, uruchamiał elektrownię, organizował dla zniszczonego miasta dostawy mąki i tak dalej, i tak żywności, w dziwny sposób w 1951 roku zostaje odsunięty na jakieś podrzędne stanowisko. Stalinizm pukał. Szeroki uśmiech Józefa Wissarionowicza Stalina dotarł również nad Płonkę, krótko mówiąc. Ja tylko jeszcze jedna rzecz. Tej listy burmistrzów i wójtów nie byłoby bez pracy pana doktora Kazimierza Pacuskiego i trzech dziewcząt z pracowni, słynnej pracowni Dziejów Miasta, pani Kasi Przybylskiej, Moniki Kopańskiej i pani Kasperowicz. Ustalenie tej listy to jest benedyktyńska robota, szapoba.
Proszę państwa, przed nami w studiu radiowym przepiękna książka, najnowsze wydawnictwo, jeszcze gorąca tak naprawdę. Proszę nam coś powiedzieć, panie Marku, o tym wydawnictwie. Oczywiście o Płońsku, dotyczy Płońska.
To jest pierwszy tom zamierzonej przez władze miasta i burmistrza Pietrasika porządnej trylogii, no, trylogii historycznej, porządnego naukowego opracowania do dyspozycji szkół, prawda, wszystkich zainteresowanych, Płońska i jego okolic. Oczywiście, gdyby to dotyczyło, mamy do czynienia z, tytuł jest Płoński, region Płoński w średniowieczu. Gdyby oprzeć się tylko na źródłach dotyczących Płońska, to ta książeczka byłaby cieniutka. Płońsk funkcjonował na tle regionu, a region funkcjonował dzięki jądru, którym był, było samo miasto. I teraz też pamiętajmy, że dzisiaj się trochę dzieli na zasadzie Płońsk sobie, a gmina sobie, ale kiedyś to był miasto i jego okręg grodowy, miasto i jego kasztelania, miasto i jego powiat sądowy i tak dalej, i tak dalej. Nie można rozpatrywać, o czym już mówiłem, Płońska bez otoczenia osad, wieńca osad, który po prostu pracował na ten Płońsk i vice versa. No Płońsk jako miasto zapewniał mu ochronę, zapewniał jakiś tam dobrobyt formalny, pilnował prawa, etc., etc., etc. I to jest książka pięknie wydana przez edytorsko, zajmuje się tym w Płońsku pan Tomasz Pisarek, edytor, grafik, wydawca, jest troszeczkę wzorowana na takiej słynnej ceramowskiej serii, która kiedyś wychodziła. Zobaczycie państwo to za chwilę na zdjęciu. Z dobrze dobranymi ilustracjami. Tutaj z takimi ilustracjami drzeworytowymi, które powiedzmy sobie w XV czy XVI wieku już funkcjonowały. I ona składa się z kilku takich rozdziałów. Uwagi o początkach osadnictwa na Mazowszu Północnego i regionu płońskiego do połowy XII wieku. Dzieje regionu płońskiego na tle dziejów Mazowsza do początku XVI, parafie regionu płońskiego, kościoły i ośrodki dóbr, lokacja Płońska na prawie chełmińskim, wojscy płońscy oraz rządcy i starostowie płońscy oraz oczywiście aneks źródłowy, bibliografia i indeks. Pełne opracowanie naukowe, następne dwa tomy, jeżeli przyjąć przyjętą w historiografii dla takich publikacji zasadę, no to będzie czasy nowożytne, czyli XVI po koniec XVIII wieku i potem czasy współczesny, czyli wiek XIX i XX. Tu szalenie ważne jest, żeby w sposób w miarę obiektywny jednak potraktować czasy tak zwanej Polski Ludowej, bo w Płońsku wtedy naprawdę dużo się działo. Powstał miasto z rzemieślniczo-kupieckiego, stało się miastem przemysłowym. Elewatory, Hortex, Wedel. Do dzisiaj to zresztą wszystko funkcjonuje. Także gorąco państwa zachęcam. Książka pewnie będzie, o ile wiem, do nabycia w Płońsku. Ten egzemplarz przekazuję na ręce czcigodnej pani redaktor i na rzecz relacji Płoński, region Płoński w średniowieczu.
Czy odbędzie się promocja tej książki?
Tak, promocja książki odbędzie, ona pokazana została w czasie tych dni patrona miasta Płońska, gdzie zresztą byli obecni przedstawiciele miast partnerskich z Belgii, Francji i Niemiec. Natomiast będzie ona miała swoją osobną prezentację w czasie planowanej na połowę listopada wielkiej konferencji historycznej polsko-ukraińskiej dotyczącej XVII i XVIII wieku, skupiającej no, najwybitniejszych badaczy z Polski i Ukrainy tego okresu. Trudnego, bo to wtedy zaczęły się te trudne relacje polsko-ukraińskie.
Jak wiemy, konferencje są otwarte dla publiczności, a więc zainteresowanych zapraszamy. A skoro już pan Marek wspomniał o konferencji, to może przez chwilę o tym porozmawiamy. Czyli kolejny wątek związany z kontaktami z Ukrainą. Proszę nam coś więcej o tej konferencji powiedzieć.
Jak wiadomo, mieliśmy dwie mikrokonferencje. Zresztą pani Natalia Wojceszczuk, generalny konserwator Ukrainy, tutaj w tym studiu gościła. Ona jeszcze nie wie, ale będzie oczywiście obecna jako jeden z gości honorowych i ów medal Gottfrieda Ossowskiego, wydawany wspólnie przez archeologów krakowskich i archeologów tutaj powiedzmy płońsko-mazowieckich, otrzyma. otrzyma jako, no, jako dowód docenienia jej wkładu w to, co robi dzisiaj na Ukrainie, ratując zabytki archeologiczne, wiadomo w jakich okolicznościach, prawda? W związku z tym to będzie i będzie niewątpliwie no, ozdobą tej konferencji, chociaż mamy wstępnie zapowiedzianą obecność również innych godnych osób z Ukrainy, ale to na razie nie chciałbym uchylać rąbka tajemnicy. To przyjdzie w swoim czasie, jeżeli będziemy już mieli ostateczne potwierdzenia. Konferencja poruszy wszystkie niuansowe tematy z czasów kozaczyzny i tego, co się potem działo na tle wahań politycznych europejskich, relacji z Moskwą, relacji z Turcją, relacji z Krymem i tak dalej, i tak dalej. Zapowiada się, znaczy jest to konferencja ściśle naukowa, więc zapowiada się fascynująca debata między tymi historykami. Zresztą większość z nich, czy też prawie wszyscy znają język polski, bo trudno im funkcjonować w obszarze polskiej historiografii bez znajomości języka kochanowskiego, a z drugiej strony my też, nasi naukowcy muszą posługiwać się językiem ukraińskim, bo byłoby trudno.
A jak pan myśli, dojdzie do debaty na temat zbrodni wołyńskiej?
Tu pewnie nie, chociaż niewątpliwie w dyskursie w tak zwanym kuluarach tak. Muszę pani redaktor powiedzieć, że jesteśmy na świeżo, bo jest nowa propozycja Instytutu Pamięci Ukrainy, coś takiego u nich też jest, która otwiera furtkę. Wiadomo, że kłopot jest od 2017 roku. Żadne kolejne władze czy kolejne ministeria nie potrafiły sobie z jednej i z drugiej strony poradzić z tym problemem. Ja powiem tak, no dzisiaj jest ta furtka, ale mówi się tak, że dobrze by było, żeby politycy trzymali się z dala od tego problemu. Tu się zgadzam, ale potem przychodzi rzecz bynajmniej nie lepsza. Z ust prominentnych, życzliwych wzajemnie sobie polityków polskich i ukraińskich pada słowo, zostawmy to historykom. I to jest błąd, strategia jest generalnie dobra, ale taktyka jest kompletnie błędna. Dlaczego? Dlatego, że również historycy, czy polscy, czy ukraińscy, zajmując się tym, co świeże, też podlegają emocjom. I trudno w tym rozjątrzeniu doprowadzić do tego, żeby, przepraszam za wyrażenie, za kolokwializm, wykastrować umysł historyka A, historyka B z emocji jego genetycznych, bo przecież takie ma. Im bardziej się spór nakręca, to tym bardziej strony okopują się coraz głębiej. Mam na to swój pomysł. Nie chcę o tym mówić, może jeszcze kiedyś się uda tu i ówdzie porozmawiać. Trzeba, zgódźmy się z jednym, i to powtarzają, i to akurat czasami słyszę, ale to pytanie musi cały czas wybrzmiewać i trzeba je głośno powtarzać. To czy chcemy zamknąć sprawę, czy też cały czas ją podgrzewać dla takich czy innych korzyści. Co to znaczy? To znaczy, czy ważniejszy jest godziwy chrześcijański pochówek tych nieszczęśników, czy też ważne jest, żeby ten pochówek był tematem numer dwa, a tak naprawdę narzędziem do tego, żeby rozdmuchiwać różnego rodzaju niepokoje. Uważam, że, bo oczywiście ze strony ukraińskiej jest też takie oczekiwanie, a to zostawmy na później. Później będzie za późno. Dziś jest właściwy moment, żeby spokojnie, nie mówię po cichu, ale spokojnie, bez emocji, bez trąbtad racji, bez bicia piany, dać tym ludziom wieczne odpoczywanie. Czyli wykopać, pochować na miejscu, tam gdzie oni żyli. Uwaga, bez udziału eminencji, ekscelencji, ministrów, prezydentów, z udziałem miejscowych kapłanów, którzy tam są i którzy by po prostu towarzyszyli, plus rodziny. Tak to trzeba załatwić.
Zobaczymy, czy pana głos zostanie usłyszany w tej sprawie.
Ależ piękną rzecz, ja muszę pani powiedzieć, jeżeli można. Otóż piękną rzecz powiedział profesor Motyka, który jest, on będzie na tej sesji, ale nie będzie, no on jest od właśnie Wołynia i od tych spraw UPA, no, współczesnych. Powiedział bardzo piękną rzecz, że czasami nawet trzepot motyla powoduje lawinę. Więc chciałbym takim być trzepoczącym, maleńkim motylkiem, który poruszy tam sumienia i powie, nie tędy droga. Jest droga równoległa, którą można zrobić i nie nakręcać emocji. Bo jeżeli je będziemy nakręcać, to nic z tego nie wyjdzie. Po prostu, żebyśmy to zrobili. Żeby to było publiczne, ale nie publicystyczna. O tak bym to określił.
Ale powrócimy na sekundę jeszcze do Płońska, bo Płońsk jest dzisiaj bohaterem naszej rozmowy. Czy Płońsk wyróżnia się w jakiś sposób pod względem wyników badań archeologicznych na tle innych tutaj sąsiednich miast? Czy jest ciekawym miastem, jeśli chodzi o skalę
odkryć? Znaczy ja powiem tak, odsećmy duże miasta, bo duże miasta Poznań, Kraków, Warszawa, no egzemplum pierwsze, jak się zechce mieć miliony na badania, to się je będzie miało. W małych samorządach, w małych miastach, nie mówiąc już o gminach wiejskich, to jest problem finansów. To jest problem finansów i albo, no jestem tego przykładem, że w zasadzie to robię albo na styk, albo do tego interesu dopłacam, więc już rzężę możliwościami finansowymi. Natomiast w Płońsku, można by powiedzieć, że dzisiejsza władza, ta po burmistrz Pietrasik i jego współpracownicy, kontynuuje to, co zaczął Alfons Błaszkiewicz w 1900, naczelnik miasta i gminy Płońsk w 1975 roku, go poznałem, zaczęli z moim ojcem te wykopaliska, no który był drogowcem z wykształcenia, ale doskonale wiedział, jak wiele od takich badań zależy. I proszę spojrzeć, ileś lat spowodowało, ja tutaj w mieście Ciechanów, w którym gościmy, usłyszałem kiedyś takie pytanie, dlaczego o Płońsku tyle wiadomo, a o Ciechanowie nie wiadomo. Bo nie było systematycznych, planowych badań archeologicznych, do czego zachęcam, bo oczywiście one nie będą już dzisiaj takiej skali, jak to mógł sobie pozwolić inna złotówka Płońsk w 75-80, ale nawet przeznaczone średnie środki sukcesywnie przez 10 lat dadzą świetne wyniki.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Odwiedziliśmy Płońsk w naszych wędrówkach archeologicznych po Mazowszu, a sprawcą tych wędrówek jest pan Marek Gerlach, archeolog nasz nadworny. Dziękuję serdecznie za spotkanie.
Ja dziękuję za cierpliwość i jednocześnie powiem na archeolog, który jest sługą sługa.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.